Nie ze wszystkimi z braterstwa miałem możliwość się przywitać, dlatego pokój braterstwu. I pomimo tego, że ostatnio jest dużo konwencji, ostatniej niedzieli nie było nabożeństwa w naszym zborze, ale mamy tak uchwalone, że gdziekolwiek ktoś wyrusza, to mamy to upoważnienie, aby przesłać. Bratnie chrześcijańskie pozdrowienia właśnie przesyłam ze zboru do pana Wysłowica w Brzezińce. Dlatego przyłączają się nasi synowie wraz z żonami, a szczególnie również syn Paweł z siostrą Iwonką, jak również braterstwo, odjeżdżając właśnie z Australii, prosili, gdziekolwiek będziemy, myślą zawsze o nas, dużo wspominają i życzenie było, a ostatnio właśnie rozmawiając z bratem Leszkiem Kopczykiem, prosił, ażeby wszystkich braci, gdziekolwiek spotkamy, pozdrowić i życzyć obfitych łas i błogosławieństw Bożych. Dziękuję. Tak się składa, drodzy panu, bracia i siostry, patrząc na hasło błogosławieni wszyscy, którzy słuchają słowa pańskiego i tak również na ostatniej konwencji, która odbyła się właśnie w Andrychowie, hasło było wyjęte z proroka Izajasza 40, rozdział 8, werset, mówiący ze słowa Boga naszego, słowa Boga naszego trwa na wieki. Izajasz, przekazując te słowa, to pisał właśnie od pierwszego wersetu: cieście, cieście lud mój, mówi Bóg. Pocieszajcie, pocieszajcie, jak pisze, tu mówią inne tłumaczenia. I dalej w 10 wersecie tego 40 rozdziału prorok pański mówi o to: panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramię Jego panować będzie nad Nim, oto zapłata z Nim, a dzieło przed Nim. I później, paręnaście lat później, apostoł Paweł, pisząc list do Hebrajczyków, w drugim rozdziale, pierwszym wersecie wspomina: przeto musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, abyśmy snać nie przeciekli. Tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej bardziej dobitnie oddaje ten werset. Dlatego musimy bardzo zdecydowanie trwać przy tym, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. I zachęca młodego Tymoteusza, że staraj się, abyś doświadczony stał się Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozwierał słowo prawdy. Dlatego, umiłowani w Panu, pragnę się podzielić z Wami tym, jak napisał właśnie apostoł Paweł. Cośmy już słyszeli, nie powiem coś nowego, ale cośmy już słyszeli, a powiem to ku naszemu przypomnieniu, aby tak jak napisał właśnie apostoł, abyśmy nie przeciekli i nie zeszli na bezdroża. Cieście, pocieszajcie lud mój, mówił Pan Bóg przez proroka Izajasza. I chociaż wykład, który pragnę się braterstwem podzielić, może nie jest wesoły, ale zapewne wszyscy mamy w pamięci słowa naszego Zbawiciela, a zapisane w Ewangelii Łukasza w 21 a 28 wersecie: a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, podnieście głowy wasze, przeto, iż co, bracia, przybliżyło się odkupienie wasze. I tak, dlatego, umywani w Panu, bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy, pocieszajmy się wspólnie, bo przybliżyło się właśnie odkupienie nasze. Za podstawę naszego dzisiejszego rozważania chciałbym użyć słowa proroka pańskiego Malachiasza, 4 rozdziału, 1 werset: bo oto przychodzi dzień pański, dzień pojący jako piec, w którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako czernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. I dalej, a prorok pański mówi, że przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby odwrócił serca ojców ku synów, a serca synów ku ojcom ich, aby przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. I tematem naszego rozważania będzie właśnie dzień pański. przypomnimy sobie niektóre wersety mówiące o tym dniu. Postarajmy się odpowiedzieć w sobie, w swoich sumieniach, w swoich sercach, co to jest Dzień Pański. Ponieważ podczas naszych braterskich rozmów, dyskusji słyszy się niekiedy pogląd mówiący, jakoby ten dzień, Dzień Pański, jakoby był dniem tysiącletnim, dniem Chrystusa. Utożsamiany jest właśnie z tysiącletnim panowaniem Chrystusa i to jest kompletnego Chrystusa głowy i ciało. Często może mówimy, może myślimy, że tysiąclecie Chrystusa, a Dzień Pański to to samo. I na pozór, jakbyśmy tylko pobieżnie tak patrzyli, to tak by się wydawało. Ale gdyż przyjrzyjmy się tym dwóm różnym wydarzeniom i okresom, to zauważymy, że jeżeli powiemy, że to to samo, to wtedy przychodzą trudności, ponieważ nie umiemy zharmonizować pewnych rzeczy i pewnych wydarzeń. Jak wnikliwie mówię w Panu, rozważymy ten przedmiot, to zauważymy, że Dzień Pański zajmuje szczególne i odrębnione miejsce i czas w działalności naszego Pana. Dzień Pański ma bardzo szerokie określenie w Piśmie Świętym i jest różnie nazywany jako Dzień Gniewu, Dzień Pomsty, Dzień Uciśnienia i wiele może innych. Ale najczęściej nazywany jest Dniem Pańskim. A dlaczego, bracia i siostry? Czy to jest przypadek? Nie. Dlaczego odnosi się to właśnie jako Dzień Pański? Ponieważ odnosi się to w której obecności naszego drogiego Zbawiciela. Bo nie możemy, nie wyobrażamy sobie, aby mógł być nazwany Dniem Pańskim, a Pana by nie było. Jest to nielogiczne i niemożliwe. To tak, jak wielokrotnie właśnie mówimy, wspominamy, a szczególnie powołujemy się na dzień Noego, a Noego w tamtym czasie by nie było. Dlatego Dzień Pański odnosi się do drugiej obecności naszego Pana. Przypomnijmy sobie, bracia i siostry, zacytujemy niektóre proroctwa mówiące o tym dniu. Jako pierwsze proroctwo, prorok Sofoniasz w pierwszym rozdziale 14, 15, 17 werset, nie będę wszystkich czytał, ale wspomina. Od 15 wersetu prorok podaje charakterystykę. Dzień gniewu będzie ten dzień. Dzień utrapienia i ucisku. Dzień zamieszania i spustoszenia. Dzień ciemności i mroku. Dzień obłoku i chmury. I w 17 wersecie podaje, co się ma dziać podczas tego dnia. W on Dzień Pański, w którym ludzi utrapienie ścisnę, że jako ślepi chodzić będą, ponieważ przeciwko Panu zgrzeszyli i wylana będzie krew ich jako proch, a ciała ich jako gnój. Miał to być taki dzień, jak dalej właśnie czytamy, że i mocarz co miał gorzko płakać, gorzko wołać. 14 werset pisze, bliski jest wielki dzień Pański, bliski jest i śpieszny, bardzo głos dnia Pańskiego, tam i mocarz gorzko wołać będzie. Rozejrzyjmy się, moi w Panu, bracia młodzi, wokół nas. Spojrzyjmy na te dni, w których z łaski Bożej Pan pozwoli nam żyć. Przyjrzyjmy się, czy nie są to dniami gniewu. Wielu mocarzy upada i upadło. I to na naszych oczach, za naszych czasów. Takich mocarzy, o których by się wydawało, że żadna siła, a to ich nie ruszy. Weźmy innego proroka. Prorok Joel, drugi rozdział, pierwszy, trzeci werset. Trąbcie w trąbę na Syonie, a krzykcie na świętej górze mojej. Niechaj zardzą wszyscy obywatele ziemi, bo przychodzi Dzień Pański, bo jest bliski. I w drugim wersecie również prorok podaje charakterystykę. Dzień ciemności i mroku. Dzień obłoku i chmury, jako ranna zorza rozciągnięta po górach. Przed nim będzie szedł ogień wszystko trawiący, a za nim wszystko obejmujące płomienie. Przed nim kraina jako ogród Eden, lecz gdy on przejdzie, wszystko jest ponurym pustkowiem i już nic przed nim ujść nie zdoła. Gdy czytamy Ewangelii te słowa, słowa może niewesołe, może powiemy niezwiązane z Ewangelią, z wesołą nowiną. Ale wiemy, że rolą Kościoła było głoszenie obwieszczaniu światu, dni pomsty Boga żywego, jak również z drugiej strony zbieranie świętych, jak również i trzecia rzecz, mówienie, że Bóg Twój króluje. Jak czytamy te słowa, opisane spustoszenie, to czy możemy zastosować je do tysiąclecia, do tego tysiącletniego Królestwa Chrystusa? Mamy jeszcze mocniejsze wersety dotyczące tego dnia. Prorok Amos, 5 rozdział, od 18 do dalszych wersetów. Biada wam, którzy z tęsknieniem oczekujecie Dnia Pańskiego. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. I 20 werset. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Czy możemy, umiłowani, z czystym sumieniem powiedzieć, że te opisane rzeczy, dziejące się w Dniu Pańskim, możemy przenieść i zastosować do tysiąclecia? Biada tym, którzy utęsknieniem czekają, wyglądają, żądają tysiąclecia. Nie możemy tak powiedzieć. Czy możemy powiedzieć, mówię Panu, biada bohaterom wiary, zapisanym w 12 rozdziale do Hebrajczyków, którzy zdążali, oczekiwali. I apostoł pisze w 11 a 16, tymczasem oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazwać ich się ich Bogiem, bo rzeczywiście przygotował im ojczyznę. Rozumiemy, przygotował tą, o której już było wspominane, oczekiwali tych chwalebnej. Oczekiwali właśnie milenium naszego Pana, o którym również apostoł święty Paweł, pisząc list do Rzymian, 8 rozdział, wspomina, bo wiemy, że całe stworzenie. Widzimy to na naszych oczach. Całe stworzenie wespół wzdycha i wespół beleje aż dotąd. Ale nie tylko ono stworzenie, ale również i my. My, umiemy bracia, którzy siedzimy, którzy słuchamy wesołej Ewangelii Królestwa Bożego, my również wzdychamy. Lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie. Oczekując przysposobienia synowskiego, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, tak pisał apostoł. I dzisiaj widzimy, że cała ludzkość dalej oczekuje, żąda utraconego życia, a to jest w Adamie. Ale jest jeszcze inna też, bardzo ciekawa charakterystyka Dnia Pańskiego, a zapisanego w proroctwie Izajasza, 2 rozdział, 10 i 12 werset. Wnić skałę, a skryj się w prochu przed strachem Pańskim i przed chwałą majestatu Jego. Oczy wyniosłe człowiecze zniżone będą, a wysokość ludzka nachylona będzie, a sam Pan Najwyższy będzie dnia onego. Albowiem dzień Pana zastępów przyjdzie na wszystkiego pysznego, wyniosłego i na każdego wywyższonego, a będzie poniżony. Pamiętam z moich lat młodych, jak bracia właśnie usługiwali na ten temat, wspominali, na jakiego pysznego miał przyjść ten dzień Pański. Na ludzi błękitnej krwi, wielebnych, przewielebnych, najjaśniejszych, miał poniżyć dzień Pański. Czy tak nie jest, drogie braterstwo? Czy to się nie wypełniło? Niekiedy spoglądając właśnie na wasze twarze, to na waszych oczach te rzeczy się wypełniły, a my możemy to zauważać. Byli tacy ludzie, do których inaczej nie można się było zwrócić, jak przez prośni jaśnie Pana. Nasze pokolenie tego nie pamięta, ale starsi wiekiem bracia opowiadają, jak to dawniej bywało. Gdy chłop zwracał się, i to nawet nie do dziedzica majątku, ale do zarządcy, przez proszę Pana, to padała właśnie reprymenda. Jak się zwracasz parchu? Tak opowiadał właśnie brat, brat właśnie z tych stron. Bo brakowało zwrotu, jaśnie Panie. Były czasy, gdy robotnik przychodził, a chciał się przywitać z właścicielem, a nawet nie z właścicielem, a zarządcą, to nie podawano mu ręki, lecz laskę. Tacy to byli pyszni ludzie. Ale wracając do naszego tematu, wspomnieliśmy, że Dzień Pański jest ściśle związany z drugą, to znaczy powtórną obecnością Pana. Bo nie może być Dnia Pańskiego bez Pana. Mamy więc odpowiedź, kiedy rozpoczął się Dzień Pański. Nie będę mówił o datach. Nie jest moim celem. Bracia sami o tym dobrze wiedzą. Ale raz razem w drugim tomie wspomina, bo zastanawiając się, czyli mówiąc, rozważając o powtórnym przyjściu naszego Pana, nie możemy, tak jak przy pierwszym przyjściu, oczekiwać, że wszystkie proroctwa mówiące o tym wydarzeniu zwrócą szczególną uwagę wszystkich ludzi na ten fakt. Ludzkość tego ma nie zauważyć. Tak jak przy pierwszym przyjściu Mesjasza nie było zaznaczone żaden, może taki demonstracyjny fakt, może wykraczający poza normalny porządek rzeczy, lecz zostało zamanifestowane stopniowym wypełnianiem się proroct. Tak samo brat syn mówi podczas której obecności. Odkrycie dokładnego momentu przyjścia Pańskiego jest więc mniej ważne niż zauważenie faktu Jego obecności, kiedy już przyszedł. Przy pierwszym przyjściu ważnym było rozpoznanie obecności Pana. I to im szybciej, tym lepiej. Ale poznanie dokładnej daty narodzin Jezusa, choć bardzo też ważne, ale nie było niezbędne. W naszym rozumieniu na zagadnienie wtórnej obecności sam moment przyjścia, czyli akt nadejścia, zajmuje może zbyt dużo miejsca. Podczas gdy powinniśmy patrzeć na powtórną obecność jako na okres. Podobnie jak za pierwsze obecności. I słowa brata Rasla, 107 strona pisze, zatem dokładny moment rozpoczęcia się wtórnej obecności wydaje się więc mniej ważny i zwraca szczególną uwagę. A cel i dzieło tego okresu zasługują na znacznie większą uwagę. Tak jak pisali prorocy, także i serca ludzkie drętwieją przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Dlatego, choć jest to bardzo obszerny temat, zastanówmy się może tylko pokrótce. Co możemy dziś, w 2009 roku, powiedzieć o Dniu Pańskim, powiedzieć o Dniu Gniewu? Czy on jest przed nami? Czy już się skończył? Czy jest za nami? Przeczytanych wcześniej wersetów, proroczych wersetów, możemy wyciągnąć pewien wniosek, że Dzień Pański poprzedza tysiącletnie Królestwo naszego Pana i zajmuje bardzo szczególne i osobne miejsce w Jego działalności. Zostaliśmy przecież ostrzeżeni, że przed świtem dnia tysiąclecia miała nastać noc, ciemna noc, w czasie której żaden nie będzie mógł pracować. Jak pisał prorok Pański, 21 rozdział, 12 werset, przyszedł poranek i także noc. Dlatego obecny czas, brat Roser radzi nam, abyśmy obecny czas przed wybuchem końcowej, kulminacyjnej fazy ucisku przeznaczyli na pięczętowanie sług Boga na czołach ich. Zatem umiłowani, wykorzystujmy czas, obecny czas. Zanim zapadnie ciemna noc i drzwi możliwości działania zostaną zamknięte, doceniajmy przywilej obecnego czasu, tak w sensie uzyskania intelektualnego, zapieczętowania teraźniejszą prawdą, jak i przez zaangażowanie się do wielkiej, zaszczytnej pracy, do żywiarskiego dzieła i pieczętowania innych, należących do klasy pszenicy, i gromadzonych i gromadzenie ich w bezpiecznym gumnie. Bracia to robią. Spotykamy się. To, że dzisiaj jesteśmy, to właśnie w tym bezpiecznym gumnie. Razem możemy mówić o wspaniałych rzeczach. O tych rzeczach, jak powiedział nas drogi Zbawiciel, że w sprawach Ojca naszego, Ojca swego być muszę. Oczywistym się nam wydaje, pisał brat Russell, że sprzyjające okoliczności obecnego czasu nie potrwają zbyt długo. Koniec żywa oznaczać będzie zakończenie panowania zła i zapoczątkowanie chwalebnego dnia tysiąclecia. W tym też okresie musi nastać ciemna noc, największego ucisku dla świata, wielka ciemność, która poprzedzi świtanie chwalebnego dnia tysiąclecia. Bo tak jak właśnie zacytowaliśmy słowa proroka pańskiego, bo przyszedł poranek, ale także i noc. Czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Widzimy, rozglądają się w koło, za każdym przekręceniem gałki czy pilota telewizora, jak zapada ciemna noc, coraz ciemniejsza, która musi poprzedzić chwalebny dzień. Tak jak napisał prorok pański Izajasz w 13 rozdziale 9 wersecie. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Czas uciśnienia, jako nie było, odkąd narody poczęły dziś być. Bo przeciwnik Boga, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, zaślepił zmysły ich. Jak pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, 4 rozdział, a 4 werset. W których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Komentarz wspomina, że z powyższym zgadza się również stwierdzenie, a to jest Pisma Świętego, że pierwszym dziełem Chrystusa, łącznie z Jego tysiącletnim panowaniem, będzie związanie szatana, czyli obezwładnienie go, aby już więcej nie zwodził narody przez 1000 lat. Wiemy, zdajmy sobie sprawę, że różne są myśli. Różne myśli krążą pomiędzy braterstwem. Ale czy w dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że szatan jest już związany? Nie możemy. Gdyby szatan był związany, to nieaktualne były słowa. Apostoła świętego Pawła, który Piotra, który ciągle do nas mówi, a zapisane w pierwszym liście Piotra, 5:8. Trzeźwi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik was diabeł jako chlew liczy, szukając, kogo by pożar. Ponieważ to należy do przyszłości, co napisał objawiciel Jan, a pokazane mąż w widzeniu w 12 rozdziale 10 wersecie, że teraz mi stało się zbawienie i moc, ich królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa Jego, i rzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed obecnością Boga naszego w dzień i w nocy. On dalej skarży na nas. Dalej donosi, dalej patrzy, kogo by z owczami pańskich, a to jest wyrwać i sprowadzić na bezdroża. Dlatego dopóki Kościół jest po tej stronie zasłony, tak dopóki nie rozpocznie się ten kulminacyjny moment anarchii, tak również i on nie jest związany, Bóg tego świata, bo wiemy, mamy zapewnienie Pisma Świętego, że Kościół ma być właśnie do pewnego czasu, ale kulminacyjnego czasu, anarchii, największego tego momentu ucisku wielkiego, Kościoła nad nimi ma nie mieć, a wtedy nie będzie miał na kogoś skarżyć, nie będzie przeciwnikiem i wtedy przyjdzie jego związanie. Przypomnijmy, co na ten temat pisał brat Józef w książce Pytań i Odpowiedzi, że proces, ten proces związania musi dojść dość daleko. Zanim czas wielkiego ucisku nastąpi, mocarz musi być związany. Zanim dobra jego zostaną rozchwycone, ponieważ jak wiemy, wszystkie instytucje tego świata to są szatańskimi dobrami i urzędami. Dobra te zostaną splądrowane w czasie anarchii. która przygotuje serca ludzkie na przyjęcie Królestwa Chrystusa. I zanim anarchia przyjdzie, to szatan musi być związany. Przed tym kulminacyjnym momentem największego ucisku szatan będzie związany. A jakie będą tego skutki? Wspomniane mamy o Babilonie. Czy dzisiaj Babilon już upadł? Co widzi, miłowani w Panu, wokół nas? Możemy powiedzieć, możemy zauważyć, jakoby renesans papiestwa. Ale pamiętajmy na pewien werset, mówiący o podnoszeniu kamienia młyńskiego, że zanim ten kamień będzie rzucony w morze, to najpierw był podnoszony i możemy zauważyć, a może są nasze myśli, że ten fakt już jest, że on jest podniesiony. I dopiero upadek Babilonu będzie dowodem, że szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzkości, zostanie zupełnie związany. Jest jeszcze pewna ciekawa myśl. W drugim tomie brat Rosen wspomina, że zaraz na początku tysiąclecia ukażą się mężowie Starego Testamentu na ziemi. Świat otrzyma widoczne już przykłady doskonałego człowieczeństwa. Wspominając Abraham, Izaak, Jakub i święci prorocy, którzy zostali już wypróbowani. Zostali przyjęci przez Boga. Będą książętami między ludźmi, to jest wyrazicielami i reprezentantami niewidzialnego Królestwa. Dlatego umiłowani, mówiąc, rozmawiając o Dniu Pańskim, o tysiącleciu Chrystusa, o związaniu szatana, to jakże trudno niekiedy te rzeczy pogodzić i zharmonizować. A to wtedy, gdy odrzucimy podstawowe nauki i myśli wypracowane przez prorocki ruch badaczy Pisma Świętego, a podane przez brata Rasla. Wtedy przeklniemy i zejdziemy na bezdroża. Gdybyśmy przyjęli, że Dzień Pański to okres tylko tysiąca lat, to i szatan by musiał być związany. Bo jak na długo miał być związany? Na tysiąc lat. Zachodzi pytanie, stawmy sobie pytanie, jak długo miała trwać obecność, powtórna obecność naszego Pana? Czy tylko tysiąc lat? Musimy odpowiedzieć, że nie. Pańska druga obecność ma trwać dłużej, bo obejmuje czas żniwa, wieku Ewangelii, obejmuje całe tysiąclecie. I jeszcze po tysiącleciu, gdy ludzkość będzie próbowana, a szatan będzie rozwiązany. Aż do czasu, o którym apostoł święty Paweł w liście do Koryntian 15 rozdziale, a 24 wspomina, a potem będzie koniec, gdy go odda Królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. Bo trzeba, by Chrystus królował tak długo, aż wszystkich nieprzyjaciół położy przed ustów swoich. Wiemy, że Kościół, oblubienica Pańska, ma z Panem królować tysiąc lat. I to jest duchowa, niewidzialna faza Królestwa Bożego. Natomiast tysiąclecie dla wzbudzenia ludzkości rozpocznie się dopiero, a nigdy przed wielkim uciskiem. Dopiero po Dniu Pańskim, Dniu Gniewu, Dniu Pomsty, który rozpocznie się, gdy Pan przyszedł jako żniwiarz. Bo Pan przyszedł, jak mamy pokazane w imieniu świętego Jana, jako ten, co ma złotą koronę na głowie, a w ręku ostry sierp. Pytanie. Czy coś się dzisiaj dzieje? Czy coś zauważyliśmy? Czy świat stoi w miejscu, jak może niekiedy mówimy? Nie, świat nie stoi w miejscu. Coś się rozpoczęło, drogie braterstwo. Rozpoczęło się dzieło, wielkie dzieło żniwa dla Kościoła i dzień Dnia Pańskiego dla świata. Wiele nieporozumień, może niezrozumienia w ułożeniu wydarzeń, czasów i chwil spowodowane jest właśnie pominięciem lub niezrozumieniem Dnia Pańskiego, który jest bardzo ważny i ma bardzo ważne i wielkie znaczenie. Dlatego należy podkreślić, pamiętać, że Dzień Pański poprzedza tysiącletnie Królestwo Chrystusa. Brat Rosen zawsze był zdania, chociaż różne miał myśli, odnośnie różnych rzeczy, królestwa. niektórych proroc, ale zawsze był zdania, że dzień Pański poprzedza tysiąclecie Królestwa wraz z kompletnym Kościołem, z oblicą Pańską i o tym musimy zawsze pamiętać. Musimy dostrzec, umiłowanie zauważyć, że wraz z powrotem Pana rozpoczął się właśnie czas żniwa, musimy to powtarzać, dla Kościoła, a dla tego świata, który widzimy, wchodzi właśnie w ciemną noc. Dzień Pański, dzień gniewu, dzień sądu. Nie sądu jednostek, ale sądu narodów, o czym było wspomniane. Gdy to zauważymy, to wszystko inne będzie nam jasne. I nie powiemy, że dzisiaj w 2009 roku, że Pan przyszedł, jest obecny i nic nie robi, nic nie działa. Pan ma wielkie dzieło do wykonania, o czym również święty apostoł Piotr wspomina w 2 Piotra, 3 rozdział 5, 7. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia, teraźniejszy zły wiek, tenże słowo odłożone są zachowanie ogniowe na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. A on, dzień Pański, przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioł rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Ale my, umiłowani, czegoś innego oczekujemy. Lecz nowych niebios, nowej ziemi, według obietnicy oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Zastanówmy się pokrótce, bracia i siostry, jaki był cel Dnia Pańskiego. Co Pan robi? Cytowaliśmy już niektóre myśli brata Rosla, który zwrócił nam uwagę, że nie jest tak ważny może sama data obecności Pańskiej, ale jest bardzo ważny cel i dzieło. Cel i dzieło zasługuje największą uwagę. I pierwszym głównym celem Dnia Pańskiego jest usunięcie wszelkich przeszkód na drodze do ustanowienia Królestwa Chrystusowego. To dlatego Pan Jezus, obecny po raz który, jest pokazany jako Król z koroną i sierpem. Pan obdarzony autorytetem Króla Królów ma za zadanie dzieło żniwa wieku Ewangelii, a jednocześnie z wielką mocą miał co robić? Usuwać królów ziemi i cesarzy. Mamy tego obietnicę zapisaną w psalmie 110, wersecie. Pan po prawicy Twojej potrze królów dzień gniewu swego. Czy to się stało? Odpowiedzmy sobie tak szczerze. Tak, umiłowani w Panu. To się stało. Jest to rzecz dokonana i nadal aktualna. Weźmy mapę Europy przed 14 rokiem, a dzisiaj, gdzie po wypowiedzeniu władzy pogan nie ma już królów, a ci, co są, to są marionetki. Nie tak jak na przykład za panowania Ludwika XIV, któremu przypisuje się powiedzenie: państwo to ja. Lub określa się go jako króla słońce, gdyż doprowadził do rozkwitu monarchii absolutnej. Nie tak jak za Karola IV Habsburga, cesarza świętego cesarstwa, który rządził tak rozległym, zdecentralizowanym imperium, w którym według przypisanego władcy powiedzeniu słońce nigdy nie zachodzi. Na tak wielkie imperium zawsze słońce świeciło. Co powiedzieli, to było święte. Dzisiaj nie ma już królów, nie ma absolutnych władców, nie ma tych autorytetów. A dlaczego? Bo przyszedł Król Królów i Pan Panów i nie życzy sobie, aby ci królowie nadal istnieli. I to jest zasadniczy cel Dnia Pańskiego, usunięcie tych nieformalnych królów i cesarzy. Pamiętamy z historii, bracia, jak modlili się Rosjanie: Boże, zachrani cara. To już minęło, to już przeszło. Podczas swojej obecności, pierwszej obecności naszego Pana, Pan nie usunął żadnego króla. A wiemy dlaczego. Kiedy stojąc przed Piłatem, powiedział: królestwo moje nie jest tego świata. Ale przyszedł ten czas, kiedy Pan ujmuje królestwo i nie życzy sobie, ażeby królowie panowali, usuwa wszelkie przeszkody w drodze ustanowienia tego królestwa, i to był pierwszy cel. Następnym, drugim celem jest przeprowadzenie sądu. Ale ja chodzi nie sądu jednostek, bo to będzie w przyszłości w tysiącleciu wraz z Kościołem, ale przeprowadzenie sądu narodów. Jasno mamy o tym tłumaczone, a szczególnie czwarty tom, warto tam zajrzeć, jakże aktualne tam są te rzeczy, które mówimy niekiedy ponad 100 lat temu opisane, na naszych oczach się dzieją. Jasno wynika z wielu faktów, z wielu wersetów Pisma Świętego, że ciemna i ponura noc opisana właśnie przez proroków jest dniem sądu dla ludzkości, dniem społecznego i narodowego sądu, dniem narodowej odpłaty. Jest to więc zbiorowa odpłata, bo narody składają się z jednostek. Sąd narodów zdaje się szczególnie odnosić do tak zwanych chrześcijańskich narodów, bo to one miały więcej światła, posiadały wspaniałą Ewangelię Chrystusową, a wiemy, że za większą znajomość jest większa odpowiedzialność i większe karanie. Za odrzucenie, zaniedbanie Ewangelii widzimy, czy narody nie przeżywają dziś sądu, czy kryzysy, które nawiedzają dzisiaj narody, czy tak kataklizmy przychodzące narody są przypadkiem, dzieją przypadku, bracia, nie. Narody dziś stanęły w dzień pański na sądzie za zło, które wyrządzały za ucisk kolonialny. Czy Wielka Ameryka, ten przysłowiony kraj, płynący mlekiem i miodem, nie przeżywa dziś sądu za niewolę Murzynów, za przelaną krew Indian. Pamiętamy, nie będziemy wszystko wspominać, 11 września i inne. A Anglia nie przeżywa sądu w postaci kryzysów. Weźmy Ulster, Ira, wojny pomiędzy protestantami katolikami, a kraj Basków, Rosja, zapodbite narody. A weźmy narody, co mają krew Żydów na swoim sumieniu. Francja. Opisane mamy o Francji, kiedy to docekwany spływały ścieki czerwone od krwi. Nóż gilotyny podnosił się, opadał zbyt wolno, by nadążyć rzezi. Długie szeregi uwięzionych koszono kartaczami. Dziurowiano przepełnione ludźmi łodzie. Lion stał się pustkowiem. Waras odmawiano więźniom nawet takiego okrutnego miłosierdzia, jak szybka śmierć. Wzdłuż Loary, aż do morza zlatywały się ogromne chmary krówów i kań, aby nasycić się nagimi ciałami, które układano jeden na drugim w obrzydliwych objęciach. Nie było, bracia, miłosierdzia ani dla chci, ani dla wieku. Obliczono, że liczbę chłopców i dziewcząt w wieku lat 17 zamordowano w okresie tym należy szacować na tysiące. Nie było to dziełem przypadku. Pan przyszedł rozliczać się narodami. Jest to wynik sam w sobie zła i nieprzestrzegania przykazań Bożych. Narody stanęły na sądzie i muszą być zmuszone, ażeby uznać swoją bezsilność i bezradność. I widzimy dzisiaj, że świat, przywódcy tego świata są bezradni, są bezsilni w pewnych swoich poczynaniach. Bo prorok pański Ozea w 6 rozdziale 1 wersie mówi: w utrapieniu swoim rano mię szukać będą, mówiąc: pójdźcie, a nawróćcie się do Pana, bo On porwał, uzdrowił nas, uderzył i zawiąże rany nasze. Chodźcie, zwróćmy się do Pana. I chociaż ten dzień pański jest straszny, przyniesie dobry skutek. Przełamie, skruszy kamienne serce i uczyni je sposobnym na posiew zdrowej nauki pod nowym przymierzem. Trzecim, kolejnym celem dnia pańskiego będzie to, co mam zapisane w objawieniu świętego Jana. Znaku czasu nie będę czytał. 18 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Bo Pan właśnie pewien mocy przychodzi, aby osądzić tego, który siedział jako królowa, a to jest właśnie Babilon. Dzień sądu jest karą na Babilon za wszystkie zbrodnie, które dopuści się, a szczególnie za trwanie tak zwanej świętej inkwizycji, a szczególnie system rzymskokatolicki, który różnymi wyszukanymi metodami, torturami gnębił, mordował tych, co szukali czystej nauki Słowa Bożego. Dzisiaj siedząc spokojnie, niekiedy nie zdajemy sobie sprawy. Szczególnie nasza młodzież nie pamięta, jak było dawniej. Wczoraj przyjeżdżaliśmy w Zębożyce. Bracia pamiętają kamienie, obelgi, które leciały w Kierczliście na zebrania. Zajrzyjmy do fotodramy. Wspomnijmy hugonotów, abigeńców. Wspomnijmy braci Arian. Zaczytanie Słowa Bożego, zaczytanie Biblii karano śmiercią i ogniem. Gdy bez wyroku masowo wtrącano do więzień kobiety i dzieci, a najdłużej mamy zapisane, bo 38 lat więziono Marię Durant, zamordowaną w wieży na południu Francji, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Protestantyzmu, gdzie do dzisiaj widnieją wyryte słowa reżyser, wytrwać. Oni wytrwali, trwali przy czystej nauce Słowa Bożego, trwali przy chęci czytania Słowa Bożego, ale przeciwnik się temu sprzeciwiał. A to wszystko było pod patronatem właśnie Babilonu, systemu, który powołał do życia w roku 1220 inkwizycji atonykami zakonu dominikanów, a pobłogosławioną przez papieża Grzegorza IX. I za to wszystko musi przyjść kara, tak jak jest napisane w objawieniu świętego Jana. A gdy otworzył pieczęć piątą, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. Za to przyjdzie kara na Babilon. I to w dzień pański, w którym dane jak jest żyć. Bo szczególnie właśnie ten system zawsze był ostoją ciemnoty zacofania aż do dnia dzisiejszego. A to było bałwofalstwo, bracia. Widzieliśmy na naszych oczach wielkie bałwofalstwo, a wiemy, że Pan Bóg tak jak kiedyś karał na izraelski, a karał właśnie za Bóg, za wielkie bałwofalstwo. Ostatnim, bracia i siostry, czwartym celem diabańskiego to będzie właśnie upadek wszystkich złych systemów. Apostoł Paweł porównuje czas wprowadzenia przymierza zakonu. Nie będziemy czytać wersetów. List do Żydów. Przy górze Synaj na czas wprowadzenia w życie nowego przymierza. Po którym będzie właśnie dopiero błogosławić. Bo jeszcze nie przystąpili do góry Synaj, jak pisał apostoł Paweł. Ale to też mówi jeszcze raz. Jeszcze raz. To znaczy zniesie rzeczy chwiejące się jako te, które są uczynione, aby zostały te, które się nie chwieją. To należy właśnie do przyszłości. Dlatego, umiłowani w Panu, czas mu się już kończy. Może nawet przedłużyłem, przepraszam. Ale kiedy mówimy o tych rzeczach, to jest bardzo ważne. A żebyśmy właśnie pamiętali, że Pan, nasz drogi Zbawiciel Jezus, objął już władzę w swoje ręce. I wykonuje wielkie dzieło. I to powtórne dzieło. Po pierwsze, z względu duchowej niewidzialnej fali Królestwa i żniwa wieku Ewangelii. A po drugie, dzieło Dnia Pańskiego, przygotowując grunt pod władzę, widzialną fazę Królestwa, a to jest Bożego. Tylko pytanie. Wszystko się przybliża. Ale czy my również się przybliżamy? Czy przybliżamy się do tego Królestwa? Pamiętamy na zalecenie apostoła Pawła, przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, ale największym domnikom wiary, i to jest najważniejsze, abyśmy w dniu dzisiejszym na to wspomnieli, ażebyśmy w naszych dyskusjach, w naszych rozważaniach mieli na uwadze, a to jest dobro, a z czego dobro braterskie. Chociaż przytoczyłem, wspomnieliśmy może na niewesołe rzeczy. Chociaż może przeżywamy skutki tego dnia również my. Ale pamiętajmy, że za chmurą nocy istnieje brzask tysiąclecia. My powinniśmy to, bracia, widzieć. Widzieć brzask, który przyniesie światu wspaniałe błogosławieństwa. Przyniesie łaskę. Ale jakie powinno być nasze stanowisko? Jak my mamy się zachować w wolnym dniu? A potem Piotr pisze: skoro to wszystko ma się rozpłynąć, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być świętych obcowania w pobożnościach, przeto umywani oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju, czego wszystkim braciom i siostrom życzę, abyśmy tego błogosławieństwa wynikającego ze słuchania, a szczególnie ze strzeżenia i wprowadzenia w życie, na tym kończymy.